Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym telefonicznym gościem jest pomorski lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, takie pytanie, czy trzecia fala pandemii jest za nami? Czy jesteśmy w tej fali kulminacyjnej? Czy może być gorzej, a może już na pewno lepiej?
Mam dobrą informację. Jesteśmy już po trzecim szczycie, trzeciej fali. Schodzącą mamy wszystkie i dane, które tutaj do nas docierają, są danymi coraz mniejszymi, czyli są to same dobre informacje w tej chwili. Także wydaje się, że dyscyplina i społeczna i wszelkie działania podjęte przez pracowników ochrony zdrowia przyniosły efekt, na który tak długo czekaliśmy.
No to ja się zapytam, czy grozi nam za jakiś czas czwarta fala? Czy też nie powinniśmy się tego obawiać?
Wydaje mi się, że w tej chwili dzięki też państwa pracy, czyli wszystkim mediom, które nas bardzo szeroko informują o konieczności określonych zachowań z punktu widzenia reżimu sanitarno-epidemiologicznego, świadomość społeczna dotycząca konieczności stosowania się do tych rygorów i później widocznych efektów, pozytywnych efektów, umożliwiających pracę służby zdrowia i ratowania życia i ludzi, wydaje się, że nie dojdzie do czwartej fali, dlatego że wszyscy nauczyliśmy się stosować do tych wszystkich zasad i one przynoszą rzeczywiście bardzo duży efekt, taki wspomagający wszystkich, którzy nie muszą trafiać do szpitala.
A czy faktycznie to jest tak, że jeśli zaszczepimy 2/3 populacji, to tak naprawdę nie będziemy musieli się już tak za bardzo obawiać COVID-a? Czy też jeszcze jednak ta groźba będzie wisieć nad nami?
To znaczy, ostrożności nigdy nie za wiele, ale generalnie z badań statystycznych prowadzonych przez naukowców w zakresie wirusologii i epidemiologii chorób zakaźnych wynika wyraźnie, że zaszczepienie 70% populacji w sposób znaczący do 100% zmniejsza ryzyko rozszerzania się epidemii. Wówczas wirus nie może znaleźć sobie, że tak powiem, miejsca, w którym mógłby dalej się rozprzestrzeniać. Jest to dla niego bardzo trudne i można to traktować jako już wyleczenie właśnie całej populacji.
To jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o miejsca w szpitalach? Miejsca i łóżka respiratorowe? Jak dajemy sobie radę w tej walce z pandemią?
W województwie pomorskim rzeczywiście mamy w tej chwili aktualnie bardzo dobrą sytuację, w tej trudnej sytuacji oczywiście, dlatego że aktualnie od 2 tygodni obserwujemy wyraźny spadek zajętych łóżek COVID-19 we wszystkich szpitalach drugiego poziomu, a także we wszystkich szpitalach. I tak jeżeli 7 kwietnia, bo dysponujemy takimi zestawieniami, mieliśmy prawie 2000 osób w szpitalach na wszystkich poziomach, to w dniu wczorajszym, to są dane z dnia wczorajszego, mamy 1600 osób, czyli mamy prawie o 400 osób mniej. Z drugiej strony zawsze mieliśmy problem z łóżkami covidowymi i z łóżkami respiratorowymi. W tej chwili aktualnie mamy 665 wolnych łóżek COVID-19 i 66 wolnych respiratorów. Czyli to jest sytuacja bardzo dobra, a z drugiej strony dane takie obiektywne, które są rejestrowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku na terenie całego województwa, dotyczące średniej zapadalności dziennej 7 dni z 14 dni pokazują, że ta zapadalność spadła prawie o połowę. Mieliśmy prawie 1000 do niedawna taką liczbę, jeśli chodzi o tą zapadalność, a potem spadła do 600, 500, a też w okresach można powiedzieć 14-dniowych, czyli dwutygodniowych, 72 do 30, 40. Także to są takie obiektywne wyniki. I jeszcze jedna informacja taka obiektywna. Biorąc pod uwagę systemy wskazujące w zasadzie codziennie, co godzinę mamy pełny obraz ilości zajętości łóżek, te dane ulegają znaczącej poprawie. A z drugiej strony system wspierania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który jest widoczny na stronie internetowej, elektronicznie przez dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów, wskazuje, że mniejsze już jest zaangażowanie karetek ratownictwa medycznego w udzielanie pomocy chorym COVID-19. Mniej jest wezwań, mniej skierowań do szpitala. Także to są takie obiektywne, pozytywne dane. Myślę, że możemy się spodziewać, że do końca czerwca będziemy mieli tutaj sytuację opanowaną.
No właśnie, to ja się chciałam jeszcze zapytać, bo część obostrzeń już można powiedzieć została obluzowana. Można na przykład uprawiać sport, ale też i pytanie o majówkę, bo tutaj na przykład pan profesor, wirusolog Włodzimierz Gut przestrzega, żeby jednak podczas majówki uważać, żeby nie wybierać się jednak na jakieś wolne, miłe spędzenie czasu właśnie w gronie różnych znajomych, tylko żeby nadal uważać. A jak pan uważa, czy to faktycznie jest nadal z dużym zagrożeniem dla nas, te takie spotkania majówkowe?
No, należy, że tak powiem, zwrócić uwagę na jeden fakt. Na razie mamy zaszczepionych, co prawda, dużą liczbę mieszkańców województwa pomorskiego, bo prawie już 600 tysięcy, ale jednak wirus nie zmienił swojego rozprzestrzeniania. Zawsze z jednej osoby przenosi się na drugą osobę. Dlatego unikanie kontaktów i nawet w tą majówkę, wiem, że to jest ogromna taka potrzeba społeczna. Każdy chciałby wyjść na powietrze i w większym gronie się spotkać, ale jednak powinniśmy to wytrzymać, dlatego że bardzo duże nasilenie kontaktów międzyosobowych, czyli duże zagęszczenie, powoduje jednak przenoszenie się tego wirusa. A w związku z tym, że jeszcze nie wszyscy są zaszczepieni, powinniśmy nadal się chronić. I ta majówka powinna być, wydaje mi się, ostatnią majówką, w której musimy się zdyscyplinować i nadal, że tak powiem, stosować się do reżimu sanitarno-epidemiologicznego, który naprawdę poprawi nam tą sytuację już od czerwca. No to na pewno możemy być pewni tego, dlatego że stosowanie się do tych zasad powoduje, że wirus nie ma gdzie się przenosić. Natomiast takie rozluźnienie natychmiast może powodować za 10 dni skok i zwiększoną ilość zachorowań.
No to porozmawiajmy o szczepieniach, bo przecież dzisiaj ruszają pilotażowe punkty szczepień powszechnych. W Gdańsku mają powstać dwa, prawda? Jeden w hali sportowej GUMED-u, a drugi w hali Ergo Arena. I właśnie jak będzie wyglądała logistyka powszechnego szczepienia?
Tutaj w województwie pomorskim dzięki dużej inicjatywie Narodowego Funduszu Zdrowia pani dyrektor Moniki Kasprzyk we współpracy z samorządami, a także z uczelnią tutaj Gdańskim Uniwersytetem Medycznym powstało na terenie województwa pomorskiego dodatkowo 42 punkty szczepień masowych, z których 21 to są dodatkowe, zupełnie nowe punkty, a 21 z nich zwiększa w sposób znaczący swoją wydajność. I tutaj takim dobrym przykładem jest organizowanie właśnie tego punktu szczepień przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, które będzie w stanie szczepić około 4,5 do 5 tysięcy osób dziennie. No to jest ogromna liczba osób, to jest przedsięwzięcie na wielką skalę. Tutaj ogromne, że tak powiem, podziękowania należą się panu dyrektorowi Jakubowi Kraszewskiemu i panu rektorowi Marcinowi Gruchale, których inicjatywa i ogromne zaangażowanie w ten projekt spowodowało, że jest ogromna szansa, że mieszkańcy województwa pomorskiego będą mieli miejsce, w którym będą mogli się szczepić w taki sposób masowy. Z drugiej strony na Amber Expo identyczna sytuacja, w której samorząd dokonał ogromnego wysiłku i też będą takie duże możliwości dokonywania szczepień.
A czy apteki, zakłady pracy, czy tam również planowane są szczepienia w tych miejscach? Bo takie było też i założenie.
Tak jest, tak jest. Tak, tutaj założenie tych masowych punktów szczepień było takie, aby w jak najkrótszym czasie największą populację zaszczepić. Dlatego też rząd podjął decyzję o uruchomieniu i możliwości szczepienia we wszystkich aptekach. Wiem od pana Michała Pietrzykowskiego, to jest prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej, że bardzo duże było zainteresowanie i apteki ruszą od połowy maja i będzie możliwość szczepienia się w aptekach. Farmaceuci uzyskali, że tak powiem, prawo do wstępnej weryfikacji osób, które mogą się szczepić, prawda? Te punkty też będą zweryfikowane pod względem możliwości sanitarno-epidemiologicznych i będzie to ogromna wygoda, bo każdy wie, gdzie ma swoją aptekę, będzie mógł się zgłosić, bo już będą to szczepienia populacyjne, masowe, czyli nie będzie tych ograniczeń wiekowych. Wszyscy będą mogli przyjść i każdego zachęcam, dlatego że to jest sytuacja, w której...
Tak, panie doktorze, już w maju.
Będziemy mogli... Tak, już w maju.
A czy w takiej sytuacji, jeśli chodzi o te szczepienia masowe, populacyjne, czy będzie można wybrać na przykład termin, rodzaj szczepionki, czy też będą ograniczenia? Trzeba będzie się poddać temu, co nam zaproponują, czy też będziemy mogli wybrać?
W moim przekonaniu sytuacja do tej pory była taka, że oczywiście brakowało szczepionek i była trudność w wyborze i w weryfikacji, że tak powiem, możliwości wyboru. Natomiast od maja przy ogromnej ilości szczepionek myślę, że takiego problemu nie będzie. Każdy, kto będzie chciał przyjść, będzie mógł sam ustalić termin, ustalić jaką szczepionką będzie chciał być szczepiony. Nie będzie takiego problemu. Natomiast wcześniej, tak jak wszyscy wiemy, nie było takiej możliwości. Każda dostawa była dostawą, która była bardzo ograniczona ilościowo. Na wagę złota i każdy po prostu korzystał z tej szczepionki, która była dostępna akurat.
Panie doktorze, bo na pewno pojawią się takie pytania. Zresztą mamy przecież do czynienia, bo w mediach społecznościowych ludzie sobie przekazują informacje, że tą szczepionką się szczepić, inną z kolei nie. No właśnie, czym się kierować przy wyborze szczepionek? Czy są jednak jakieś wskazania może przy określonych chorobach?
Generalnie ograniczenie dotyczące szczepienia się czy przeciwwskazanie do szczepienia się dotyczy tylko osób, które mają ewidentnie wyraźny stan zapalny, czyli to są osoby, które, mówiąc obrazowo, mają albo zapalenie płuc, albo zapalenie oskrzeli, albo jakiś inny duży stan zapalny, czy jednostkę chorobową, która jest w fazie ostrej. Wówczas każdy lekarz jest w stanie ocenić i powiedzieć takiej osobie, że powinna, że tak powiem, leczyć się przez tydzień, dwa, prawda? I kiedy ten stan minie, wówczas może się szczepić, ale to jest decyzja indywidualna lekarza. Natomiast wiele różnych dolegliwości, które wiele osób ma, na przykład naciśnienie tętnicze, czy inne tego typu rodzaje bardzo popularnych schorzeń przewlekłych, nie dyskwalifikują do szczepienia. Tutaj wszystkich zachęcam, tutaj też taki apel był Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, apel rektora, apel senatu uczelni w sprawie konieczności szczepień i zachęcania mieszkańców Pomorza do szczepień, że jest to taki, że tak powiem, no skarb, który nam dała nauka, którym możemy walczyć z tym wirusem. Dlatego warto, aby każdy po prostu chętnie zgłaszał się na szczepienie, poddawał się szczepieniu, a zawsze informacje o przeciwwskazaniach przed samym szczepieniem uzyska od osób kwalifikowanych, wykwalifikowanych medycznie, które wiedzą, mają informacje, kiedy nie wolno się szczepić, kiedy należy poczekać. Także zachęcam wszystkich, tutaj jest zupełnie sytuacja bezpieczna.
A wybierając szczepionkę, radzić się lekarza, jak domyślam się.
Tak, tak. A z drugiej strony bardzo ważną informacją jest informacja, że Europejska Agencja Leków, która dopuszcza określone leki, wszystkie, które mamy w aptekach tutaj i dodatkowo szczepionki, to są szczepionki bezpieczne, te, które są dopuszczone na rynek polski. One są sprawdzone przez Europejską Agencję Leków, przez trzy poważne instytucje w naszym kraju. I każdy z tych szczepionek jest bezpieczny. Ja informacje, które słyszymy często o niektórych szczepionkach, ich jakichś działaniach ubocznych, zwrócę uwagę, że popularne leki przeciwbólowe na ból głowy, które stosuje społeczeństwo, jakbyśmy otworzyli tą ulotkę i codziennie mówili o objawach ubocznych, a tam są opisywane rzeczy, jak, prawda, wstrząs anafilaktyczny, jak możliwość zasłabnięcia, jak skoku ciśnienia, a jest to banalny lek, który, można powiedzieć, 90% społeczeństwa przyjmuje przy dolegliwościach bólowej głowy. To oczywiście każdy lek musi być dokładnie opisany przez producenta. Natomiast liczy się przede wszystkim jego efekt korzystny, czyli ustępowanie określonych dolegliwości. Lekarz, który w ostrym stanie stosuje na przykład antybiotyk, też wie, że mogą być przy dłuższym czasie objawy uboczne przy antybiotyku, ale leczy określony stan, który bezpośrednio zagraża życiu i to się liczy i to jest najważniejsze.
A jak przygotować się do szczepienia? Może na przykład zrezygnować z przyjmowania niektórych leków? Pojawiają się takie informacje, że jeśli można odstawić aspirynę na kilka dni przed szczepieniem.
Pani redaktor, generalnie powiem tak, że każdy, kto zgłasza się do punktu szczepień, informuje lekarza czy osobę uprawnioną medycznie, jakie leki przyjmował. I ta osoba decyduje, bo w tej chwili, udzielając tej informacji tak ogólnie, w tej chwili w radiu, no jest to sytuacja trudna, bo mamy wiele osób chorujących na wiele różnych schorzeń przewlekłych, przyjmujących różne leki. I teraz w ocenie tego personelu medycznego następuje taka weryfikacja przed samym szczepieniem, w punkcie szczepień. Każdy jest zobowiązany do przedstawienia informacji, jakie leki przyjmuje, od kiedy, z jakiego powodu i ta informacja jest informacją, która umożliwi osobie medycznej udzielenie informacji osobie, która chce się szczepić, czy to jest przeciwwskazanie, czy nie. Ale generalnie mogę powiedzieć, że w 99% nie ma przeciwwskazań do szczepień. Osoby tylko chorujące na choroby krwi, choroby układu, że tak powiem, krążenia, no te osoby podlegają szczególnej weryfikacji, ale to jest sytuacja, że tak powiem, no wyjątkowa.
Przepraszam, a z jakimi objawami poszczepiennymi trzeba się liczyć? Dużo na ten temat mówiono.
Najczęściej, tak. Tak, najczęstszymi objawami poszczepiennymi jest przede wszystkim zaczerwienienie, obrzęk w miejscu ukłucia, ból czasami ramienia, czasami stan podgorączkowy, który może się utrzymywać jedną lub dwie doby i te objawy mijają, ale jest to objaw taki klasyczny, dużej aktywności układu odpornościowego. Czyli też mamy obraz, że nasz układ odpornościowy zaczyna produkować przeciwciała, zaczyna się wzmacniać i ta ciężka praca właśnie często daje obraz właśnie tej temperatury, gorączki, jakichś dolegliwości bólowych, ale te objawy mijają samoistnie i nie wymagają jakichś dodatkowych leków. Jeżeli ktoś ma zbyt wysoką temperaturę, źle się czuje, no to ma prawo przyjąć leki przeciwgorączkowe, także to są objawy, które występują bardzo szybko.
Panie doktorze, jeszcze się chciałam zapytać o osoby, które przeszły COVID-19. Czasami bardzo ciężko chorowały, ale nie chodzi mi nawet o te osoby, które znalazły się w szpitalu, ale coraz więcej mamy informacji o osobach, które minęły tygodnie, minęły miesiące i nadal się fatalnie czują. Czują się zmęczone, mają kłopoty niektóre z koncentracją, z pamięcią. A lekarze mówią z kolei o zespole post-covidowym. Co nas powinno niepokoić? Czy powinniśmy zwrócić się do lekarza? Może o jakie badania poprosić, panie doktorze?
Rzeczywiście, pani redaktor, zwróciła pani uwagę na bardzo istotny element, dlatego że wielu lekarzy obserwuje w tej chwili właśnie, tak jak pani redaktor to określiła, zespół po-covidowy, czyli zespół wielu niecharakterystycznych objawów, które bardzo długo się utrzymują po przejściu ostrym właśnie choroby COVID-19. I najczęściej dotyczy to objawów neurologicznych, czyli są to jakieś zaburzenia neurologiczne. Z drugiej strony często towarzyszy tym osobom takie ogólne osłabienie, rozbicie, brak siły i też brak możliwości koncentracji, czyli takie, że tak powiem, luki w pamięci często się pojawiają. I te wszystkie objawy powinny być zgłaszane lekarzowi POZ-u. Jeżeli lekarz POZ-u stwierdzi, że jest konieczna na przykład rehabilitacja, która w tej chwili będzie uruchomiona, tak jak wiem, przez organ założycielski samorządu województwa w szpitalu w Dzierżążnie, a także wiele poradni specjalistycznych, mając świadomość tych dolegliwości, jest wyczulonych na wszystkie objawy, z którymi pacjenci się będą zgłaszali. W przyszłości planowane jest w województwie pomorskim, w szpitalu MSWiA w Sopocie, który w tej chwili jest szpitalem tymczasowym, właśnie też rehabilitacja dla osób, które będą w tej chwili wymagały na przykład takiego leczenia. A z drugiej strony Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął już taki produkt, czyli mówiąc tak już bardzo administracyjnie, o możliwości finansowania rehabilitacji w zakresie post-covidowej, czyli wszystkie jednostki rehabilitacyjne na terenie kraju, a także naszego województwa będą mogły udzielać daleko idącego wsparcia tym osobom, które borykają się z tymi dolegliwościami, bo wiele z tych osób wymaga porady kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, pulmonologicznej, także neurologicznej, ale to jest rzeczywiście sytuacja, która będzie, że tak powiem, badana i oceniana na przestrzeni, myślę, najbliższych kilku lat.
Panie doktorze, i tutaj chyba warto dodać, że ten problem nie dotyczy wyłącznie osób starszych, bo z takim problemem tak, borykają się osoby młode, więc warto, jeśli obserwujemy takie właśnie niepokojące objawy, udać się po prostu do lekarza, prawda?
Tak jest. Ta niestety choroba dotyczy teraz akurat aktualnie bardzo wielu młodych osób i to te osoby, które chcą być aktywne, pracować, prawda, rozpoczynają w zasadzie swoje życie, no muszą zgłosić się jak najszybciej do lekarza, bo przypomnę, że rehabilitacja, wczesne leczenie daje możliwość powrotu do pełnych sił i zdrowia. To jest naprawdę rzeczywiście bardzo skuteczna metoda i tutaj każdy z nas, kto ma takie objawy i zwłaszcza dotyczy to też ludzi młodych, których w tej chwili można powiedzieć w większości dotyka ta choroba, o czym informują lekarze i szpitale, no powinni jak najszybciej, jeżeli po dwóch miesiącach nie ustępują te objawy, zgłosić się do lekarza i poddać się stosownemu leczeniu, które umożliwi im powrót w pełni do życia i zdrowia.
I tutaj stawiamy kropkę. Było troszeczkę informacji takich pozytywnych. Miejmy nadzieję, że już żegnamy się z trzecią falą pandemii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był pomorski lekarz, wojewódzki dr Jerzy Karpiński. Rozmawiała Olga Zielińska.